Cześć, dzień dobry. To już szósty odcinek winylowych konfrontacji subiektywnie. Spotykamy się, żeby skonfrontować, żeby zestawić ze sobą dwie płyty. Jak zwykle jedna będzie polska, druga zagraniczna. I cóż, przedstawimy się. Ja jestem Bartek.
Ja jestem Paweł.
Mam nadzieję, że oglądacie nas i podoba wam się to, co robimy i że widzieliście poprzedni odcinek, bo już w nim można było znaleźć małą zapowiedź tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Ale to już za chwilę. Bądźcie z nami. Okej, wspominałem we wstępie, że poprzedni odcinek zawierał małą zapowiedź wizualną tego, o czym będziemy dzisiaj częściowo mówić. Mam nadzieję, że domyślacie się, o co chodziło. Chodziło o tę właśnie płytę, która sobie tutaj zawisa tutaj na naszej pięknej ścianie stanowiącej tło dla naszych rozmów. Ostatnio była to, jak pamiętacie,
Paktofonika.
I to będzie moja dzisiejsza propozycja. Natomiast Paweł, powiedz, co ty przygotowałeś?
Ja przyszedłem z klasykami, razem ze mną, razem z wami, Stonsi.
Jak zwykle nie mam zielonego pojęcia, jak my te płyty zestawimy, bo oczywiście nie gadaliśmy o tym wcześniej. Cała zabawa polega na tym, żeby to było spontaniczne, ale zaraz na pewno znajdziemy jakieś różnice i podobieństwa. Paweł, co tam u Stonsów słychać?
U nich w porządku, nieprzerwanie od prawie 60 lat. To jest zespół, który powstał w 62 roku. Ma na koncie miliardy doświadczeń, miliardy pięknych przeżyć, tych najbardziej rock'n'rollowych. Oni w zasadzie tworzyli definicję sex, drug i rock and roll, bo w zasadzie uprawiali to od samego początku. Lata 60., 70., potem chwilowa przerwa w 80., 90., mega koncerty. No można o nich mówić wiele. Ja przyszedłem z płytą z 78 roku, Some Girls. Płyta się nazywa. Lata 70. generalnie to był bardzo mocny okres w życiu tych muzyków, głównie gitarzysty, czyli Keitha Richardsa, który miał wtedy dekadę swojego narkotykowego lotu. Jego drugie imię to w tym okresie heroina, z którą się zmagał i cudem oczywiście
tak,
z tego wyszedł.
Tak, ale zbliżał się też do rejonów jamajskich, z tego co pamiętam.
O, zdecydowanie. Zresztą nawet do tej pory ma swój dom na Jamajce i lubi kooperację z tamtejszymi muzykami, z tym takim naturalnym podejściem do dźwięków. No i chyba mu to służy na zdrowie, ponieważ żyje już tyle lat, że myślę, że oszukał przeznaczenie 500 tysięcy razy. No
mocno
ale
zahartowany organizm. Rock and roll konserwuje, jak się okazuje.
Może muzyka mu w tym pomogła. No właśnie, no krótka historia zespołu. 62 rok i właśnie te lata 60., kiedy była taka swoista wojna między Beatlesami i Rolling Stonesami, to znaczy wizerunkowa. Jedni prezentowali się jako grzeczni chłopcy w garniturach, a drudzy byli ich absolutnym zaprzeczeniem. Chociaż też ledwo w zasadzie wypłynęli na te główne wody. Wytwórnia Decca, która wzięła pod swoje skrzydła Rolling Stonesów, wcześniej odrzuciła Beatlesów i to było w historii muzyki zapisane jako jedno z największych tak zwanych faux pas, że przegapiło się taką gwiazdę w swojej wytwórni. No ale myślę, że odbili się spokojnie na Rolling Stonesa, którzy potem pokazali i w zasadzie pokazują do dzisiaj, jakim są zespołem, chociaż już od wielu, wielu lat występują pod własną marką, czyli The Rolling Stones Recording.
A powiedz mi, Paweł, mój konik oczywiście tutaj, czyli okładki płytowe, no znowu bardzo charakterystyczna szata graficzna i chyba dość oczywiste skojarzenia z Andy Warholem.
Zdecydowanie tak. Generalnie tutaj twarze muzyków z różnymi aranżacjami fryzur, no i nawiązania do kobiecych elementów garderoby po drugiej stronie, czyli biustonosze. W tamtych czasach biustonosze absolutnie leciały na scenę i muzycy mogli je łapać tonami.
Ten tył wygląda jak taka grafika reklamowa z lat 50., nie?
Zdaje nawiązanie, się. Absolutnie tak. Zresztą świetnie. Lata 60. to było wyzwolenie też z biustonoszy, także ta rewolucja kulturowa też gdzieś tutaj, myślę, jest ujęta. Myślę, że to jest płyta, która jest utrzymana w takiej konwencji rock'n'rollowej, chociaż przypomnę, że to 78 rok, czyli okres, kiedy disco już miało swoją mocną stronę, no i tutaj między innymi utwór Miss You, który w taką disco nutę jest
wspominaliśmy to już
zagłębiony.
W jednym z poprzednich odcinków, zdaje się, że Jagger miał takie ciągoty w kierunku klubów, gdzie można było poruszać nóżką i stamtąd ta jego fascynacja, którą przeniósł potem właśnie na działalność Stonesów.
Dokładnie tak było. Myślę, że potem właśnie w latach 80. oni się troszeczkę porozchodzili, każdy robił swoje indywidualne kariery, natomiast na pewno działalności ogólnej zespołu nie zawiesili i bardzo dobrze, bo pod koniec lat 80. i już w 90. wyruszyli, stworzyli coś takiego jak tak zwane mega trasy i to były największe koncerty, największe stadiony i w zasadzie tym charakteryzują się do dzisiaj. Oni nie grają w małych salach koncertowych, oni po prostu grają na największych obiektach świata. Zresztą pobili rekord, jeżeli chodzi o na przykład kasowość koncertu. Kilka lat temu zagrali trasę między innymi w Niemczech, gdzie za jeden koncert zainkasowali 10 milionów dolarów. To był rekord w branży.
Mogę tylko westchnąć.
Ja też o takich kwotach. Chciałbym zobaczyć kiedykolwiek taką...
Chociaż
taką
jedną setną z tego. Na żywo. No cóż.
W takim razie kontra do mnie, pokaż z czym przyszedłeś.
Od razu kontra mi się nasuwa piękna, no bo tutaj wielki świat Ameryka i ogromne pieniądze, a tutaj no nasz mały śląski światek
i
zdecydowanie mniejsze pieniądze. Paktofonika, kinematografia.
O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany, przejebany. Potencjał niewyczerpany.
Słuchajcie, nie będę się tutaj stawiał na pewno w roli specjalisty od hip-hopu. To by była uzurpacja i spore nadużycie. Przyznam wręcz, że na początku mojej przygody ze słuchaniem muzyki, która zresztą zbiegła się z początkiem hip-hopu w Polsce gdzieś mniej więcej, no bo tam powiedzmy, że połowa lat 90., to muzyka hip-hopowa była dla mnie właściwie antydefinicją muzyki w ogóle. Uznawałem wtedy, że nie ma gitar, nie ma grania i takie dźwięki były dla mnie po części szokujące, a po części po prostu nie rozumiałem, jak to się może komukolwiek podobać i o co w tym w ogóle biega. No niemniej do tej pory w polskim hip-hopie powstało mnóstwo wartościowych rzeczy i są to rzeczy, które jeżeli się naprawdę nad kimś dobrze popracuje, to można przekonać do nich nawet naprawdę zagorzałych przeciwników tego gatunku. Jedną właśnie z takich płyt, która stanęła na najwyższej półce, jeżeli chodzi o kanon polskiego hip-hopu, jest właśnie Kinematografia. Płyta z 98 roku, ona pierwotnie oczywiście nie była wydawana na winylu, wtedy nie było takiej mody ani takich możliwości, natomiast winyle brały udział w nagraniu tej płyty, no bo przecież panowie czerpali inspiracje i sample z kolekcji płytowych swoich rodziców prawdopodobnie, albo ze znalezionych gdzieś tam egzemplarzy, które odtwarzali na jakichś takich pierwszych, no po prostu niespecjalnie zaawansowanych technologicznie gramofonach firmy Unitra, typu nie wiem, Arthur czy tam Daniel. Mamy tutaj na przykład sample z bardzo znanego utworu Suzana, o czym nie każdy wie.
O proszę.
Pojawia się tutaj, można go wysłyszeć, jeżeli się naprawdę wsłuchamy w te dźwięki. No i cóż, jeżeli chodzi o samą Paktofonikę, no to zespół powstały de facto na zgliszczach kalibra 44 w pewnym sensie, no bo Magik, który jednak był taką osią obu tych składów, pojawił się i tutaj, a w Paktofonice właśnie po tym, jak kaliber zaprzestał działać. Poza tym Focus i Rahim. Oczywiście jeszcze wielu pomocników, no ale to są takie trzy najważniejsze postacie, które brały udział w nagraniu tej płyty. Każdy z tych raperów miał zupełnie inne flow, zupełnie inny styl. Focus był zdecydowanie najszybszym raperem z nich i takim stawiającym na skill. Magik, duża dawka psychodeli. Rahim gdzieś pośrodku między nimi, ale z takim poetyckim zacięciem bardzo pięknie dopełnił ten materiał.
Złośliwi mówią, że Focus w zasadzie pochodzi troszeczkę z innej subkultury i nie miał chyba takiego wspólnego mianownika z hip-hopem.
Zdecydowanie tak. No, do tej pory w jego twórczości da się usłyszeć bardzo silną inspirację po prostu muzyką elektroniczną, techno. I tak jak hip-hop traktujemy też oczywiście jako muzykę elektroniczną, no bo ona powstaje za pomocą elektronicznych narzędzi, tak stylistycznie było to zupełnie co innego. No tutaj był beat i sample i scratche, czyli te takie ślizgawki na gramofonach. Natomiast no, już z tego wynika, że panowie po prostu byli bardzo dobrze osłuchanymi z miłośnikami muzyki, dzięki temu właśnie, że mieli pewnie gdzieś dostęp do płyt swoich rodziców i znali ten kanon, tak, muzyki.
Czy popularność polskiej tego zespołu napędziła również śmierć Magika?
Nie da się ukryć, że z pewnością tak było. Mimo to wydaje mi się, że ten materiał obroniłby się i tak. Historycznie wyglądało to w ten sposób, że Magik skoczył z 11 piętra bloku, zdaje się kilka dni po wydaniu tego krążka, kiedy był już na prawdopodobnie dość poważnym etapie choroby psychicznej po prostu. No i tak jak w przypadku wszystkich artystów, którzy oddali życie za sztukę, Kurta Cobaina, Jima Morrisona, można by tu wymieniać ich wielu, na pewno pociągnęło to dalej popularność tej płyty i stworzyło wokół niej aurę legendy, ale ta aura legendy jest słuszna, no bo są tutaj rzeczy po prostu, które się w polskiej muzyce, nie tylko w hip-hopie, wydarzyły po prostu po raz pierwszy. Takie numery jak Na mocy paktu czy Powierzchnie tnące, w których słychać właśnie tą popisową formę Focusa, czy Nowiny, czy wreszcie Jestem Bogiem, które na tej płycie miało się nie znaleźć, co wiemy zresztą z powstałego kilka czy kilkanaście lat już temu, nie chcę przestrzelić, filmu.
Kilka lat temu, tak.
Filmu kontrowersyjnego, który też jedni chwalili, inni ganili, no ale gdzieś tam moim zdaniem spełnił on taką rolę, że przeniósł historię tego zespołu do świadomości szerszej odbiorców po prostu popkultury w Polsce. Polecamy serdecznie obie te płyty, to są naprawdę ikony, nie wybieramy tutaj płyt chłystków, to są naprawdę mocne rzeczy. Nawet jeżeli ktoś nie lubi hip-hopu, warto posłuchać Paktofoniki i Kinematografii wydanej po latach na winylu w piękny sposób. Tutaj jest okładka z fajną rozkładówką, postaram się to pokazać. Wszystko można sobie elegancko przeczytać, są zdjęcia, są teksty, jest wszystko co potrzeba. No a z Twojej strony oczywiście Niezmożeni, Stonsi.
Nie da się znać muzyki, jeżeli się nie liźnie Stonsów chociaż raz, także polecam płytę Some Girls, ale również pozostałe produkty ich twórczości, bo wszystkie są po prostu mocne, świetne.
Co warto dodać na koniec, obie te płyty śmigają na imprezach tanecznych, które zdarza nam się grywać. Stąsi zdecydowanie częściej, ale są także ekipy, które bardzo zapalają się, kiedy widzą u nas w skrzynkach tą Paktofonikę i koniecznie chcą jakiś numer. My się często tego boimy, ale okazuje się, że na pewnym etapie te piosenki mogą też posłużyć do tańca. Dobra, Paweł, no wiem, że jesteś ekspertem od Stonsów, to jest jeden z Twoich ulubionych zespołów. Zawsze w kontekście rozmawiania o tej kapeli dochodzi do tego momentu, kiedy trzeba się określić, czy jesteś za Stonsami, czy za Beatlesami. Jak to było w Twoim przypadku?
No w tym przypadku to absolutnie jestem ultra fanem Beatlesów i oni są dla mnie zawsze na pierwszym
czyli
miejscu.
Jednak Stonsi na drugim miejscu.
Natomiast jeżeli już miałbym przejść na etap zdrady, czy jakiegoś takiego elementu, to na pewno byliby Stonsi zaraz w drugiej sypialni.
No ale z tą płytą właśnie?
Między innymi z tą płytą, chociaż bardzo lubię też te surowe ich utwory z lat 60., jak Ruby Tuesday, czy jak Painted Black. Wtedy budowali jakby swoją wartość taką popularności, ale i twórczości.
Warto przypomnieć, że zaczynali w ogóle od grania bluesowych coverów po małych knajpach, nie?
Tak było. Ich celem było to, żeby oni się stali na początku najlepszym bluesowym zespołem jednej z londyńskich dzielnic. Później skalą było całe miasto, a kiedy stali się światową sławą, nikt w zasadzie ich nie brał przez pryzmat bluesa, który ich tak najbardziej inspirował. W twórczości oni współtworzyli w zasadzie rock and roll, ten taki w wydaniu lat 60. No i stali się oczywiście ikoną tego gatunku. Natomiast te bluesowe brzmienia ciągle gdzieś tam przechodzą przez te płyty, chociaż no nie dominują, między innymi harmonika.
Świetnym przykładem na to jest choćby ten najnowszy utwór, w którym właśnie jest i troszeczkę bluesa, i troszeczkę reggae.
Mówisz o Ghost Town.
Tak.
Świetnie wpasowujący się absolutnie w klimat pandemii, który jeszcze gdzieś tam dogrywa na świecie.
Panowie są w fenomenalnej formie, to oni są chyba nie do zabicia. Chyba odkryli faktycznie tajemnicę nieśmiertelności. Chętnie bym poznał ten eliksir, który stosują.
U nich się wiązało w karierze bardzo dużo różnych smaczków, kłótni oczywiście, właśnie lotów narkotykowych, alkoholu, kobiet, gdzie przerzucali się, że tak powiem, bardzo brzydko rzeczowo jedni z drugim. Także mocne biografie, myślę, że takie, które by wystarczyły spokojnie na co najmniej 100 różnych postaci.
No tych historii, anegdot jest mnóstwo. Jakiś czas temu wyszły dwie całkiem niezłe książki, biografia Richardsa i biografia Jaggera. Ta pierwsza lepsza, ta druga gorsza, co potwierdzają opinie wielu czytelników. Natomiast pomijając te wszystkie właśnie wątki narkotykowo-imprezowe, o których mówiłeś i też erotyczne, czy tam obyczajowe. Jedna rzecz, która mi zapadła w pamięć po lekturze biografii Keitha Richardsa, to było coś, czego mu zazdroszczę i zazdrościć będę zawsze, bo nigdy tego nie będę miał, mianowicie samochodowy odtwarzacz płyt winylowych. On to miał.
O,
Nie
tak.
wiem, jak to było zrobione, nie wiem, jak to mogło działać, ale jeździli po Stanach i słuchali winyli w samochodzie, w towarzystwie pięknych kobiet na siedzeniu pasażerów i na tylnej kanapie.
Obiecuję ci, że do przyszłego miesiąca skonstruujemy coś takiego w swoim samochodzie.
To jeszcze jakbyś był w stanie tą ekipę zorganizować, to zrobimy sobie rundkę dookoła rynku w Gliwicach.
Spotykamy się z Rolling Stonesami w busie. Do zobaczenia.
Okej. Okay.
No to co? W takim razie pomówiliśmy trochę o Stonesach. Jedziemy kilka dekad do przodu, chociaż w zasadzie też to są lata, gdzie Rolling Stonesi grali. No ale powiedzmy, końcówka lat 90. Co się działo na polskiej hip-hopowej scenie?
Tak, no scena hip-hopowa polska, no nie, że była w powijakach, ale była na jakimś takim wstępnym etapie tworzenia się. Do tego pierwszego rapu w Polsce to się przyznaje wielu, bo niektórzy twierdzą, że to jest jedna z piosenek Dezertera jeszcze w latach 80.
Słyszałem też o Kaziku.
Kazik, oczywiście jego hip-hopowe, jego hip-hopowe wynurzenia.
Leroy, coś się skurwysyny uczynili z tą krainą.
Na przykład. Leroy, który też przecież był jednym z prekursorów, który podszedł do tego tematu poważnie. No ale Paktofonika po Kalibrze oczywiście, który gdzieś tam ukształtował w pewnym sensie ten taki psychodeliczny styl kontynuowany troszeczkę już w twórczości Paktofoniki. No to jest taka pierwsza ikona faktycznie i zarówno jeżeli chodzi o fonografię i jeżeli chodzi o sam wizerunek panów, którzy tworzyli ten zespół.
Komunikaty mojej mamy, kiedy mówiła, że mam posprzątać pokój, też brzmiały jak taki brutalny hip-hop, także do dzisiaj pamiętam.
Ale działało, nie?
Działało i w krew mi weszło.
Wychowała cię na pedanta, więc właściwie hip-hop bawi i uczy. To jest wszystko bardzo dobrze wymyślone. Proszę Państwa, no ja chciałbym przede wszystkim tym, którzy nas słuchają, a którzy mają uraz do hip-hopu, spróbować nieśmiało i z pokorą bardzo serdecznie ich po prostu przekonać do tego, że warto czasami zanurzyć się w rejony, które niekoniecznie są naszą bajką, bo jeżeli przedrzemy się przez tą warstwę formy, która może być dla nas ciężko przyswajalna, czyli po prostu rapu, który nie wszyscy są w stanie akceptować, nie mogę przekonać do tej pory swojej mamy, mimo że jest bardzo otwartą na dźwięki niewiastą, ale hip-hopu no nie jest w stanie zaakceptować i reaguje na niego alergicznie.
To może ja spróbuję.
Może tobie się uda, Paweł, no pomóż. Natomiast, tak jak mówię, warto sobie od czasu do czasu wrzucić jakiś hip-hopowy klasyk, bo mimo tego, że jest w tym wątku i w tym nurcie zalew pośredniej jakości wydawnictw i wykonań, to zdarzają się takie perły, które naprawdę powodują ciarki na plecach i gęsią skórkę. Jednym z takich przykładów jest ta płyta Kinematografia z ikoniczną już okładką. No i przede wszystkim z zestawem niesamowitych numerów, które opowiadają w taki psychodeliczny, odjechany, transowy sposób o przedziwnych przeżyciach i w ogóle jakichś takich intelektualnych wycieczkach chłopaków, którzy cierpieli przede wszystkim na coś, co współcześnie staje się ogromnym problemem, czyli po prostu na ogromną nadwrażliwość, na otaczającą ich niespecjalnie wesołą, blokową, szarą, śląską rzeczywistość.
Lata nie były łatwe. No, szybko się kariera tego zespołu skończyła z powodów między innymi wiadomych ze względu na skład tego zespołu. Natomiast mocnym takim przyklepaniem też tej kariery był koncert w Spodku, chyba 2003 rok. DVD z tego wyszło,
tak,
czy
był
coś
to,
w tym
był
rodzaju.
To koncert, który stanowił takie swoiste pożegnanie trochę z fanami. Tam się zespoły już mieszały między sobą. Powstał potem skład Pocahontas, który nazwą troszeczkę nawiązuje do Paktofoniki. No ale koncert ten był ważny z tego względu, że występowali tam pozostali żywi członkowie Paktofoniki, a głos Magika odtwarzany był z taśmy. I to był taki ostatni kontakt żywej publiczności z Magikiem właśnie. To znaczy oni tych koncertów chyba zagrali kilka, ale ten w Spodku był taki najbardziej zapamiętany.
Czy to na tej płycie pojawiał się Gutek między innymi na wokalu?
Zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak w piosence.
Ja to ja?
Ja to ja. Oczywiście, to jest numer czwarty. Tak, no Gutek, który znany jest dla nas z takiego
zespołu
składu
Indios
Bravos, choćby, który tworzył z Piotrem Banachem z Heja i zupełnie w innym klimacie wtedy się poruszał, bo były to próby grania reggae, takiego troszkę zesłowiańszczonego, ale jednak reggae. No co tu jeszcze można dodać? No, środki techniczne panowie mieli ograniczone. Wiedzę i dostęp do zachodnich płyt pewnie też, mimo tego, że to już były lata 90., no ale po prostu była wtedy bida najzwyczajniej w świecie i takie rzeczy uznawane były za po prostu fanaberie gówniarzy, którzy sobie coś tam wymyślają.
Natomiast cytując klasyka, głodny artysta jest o wiele bardziej płodny.
I to jest, no myślę, że doskonała puenta, jeżeli chodzi o rozmowę o tym albumie, bo czuć tutaj ten głód wykrzyczenia się na to właśnie, co się nam nie podobało w tej rzeczywistości wówczas. A forma hip-hopowa do tego fantastycznie przystaje. Zresztą tak jak już wspominaliśmy kiedyś chyba, niektórzy traktują hip-hop jako w pewnym sensie kontynuację taką mentalną działalności zespołów i artystów punk rockowych. Wszystko to opiera się gdzieś tam głęboko na buncie. Forma się zmienia, ale treść często pozostaje ta sama.
Dwie płyty, dwa światy. Nie zawsze musimy podejść do tego tematu w kontekście porównań, ale do indywidualnej analizy i po prostu scharakteryzowania naszych upodobań muzycznych.
Tak jest. No myślę, że jeżeli byśmy już na siłę mieli szukać, albo akurat w tym przypadku nie na siłę, ale jakiegoś punktu wspólnego, no to po prostu są to płyty klasyczne obie.
I bardzo dobre, tego się trzymamy i Wam polecamy.
Słuchajcie muzyki, słuchajcie również naszych opowieści o muzyce, mam nadzieję, że Wam się one podobają. Dawajcie znać zresztą, jak to z tym jest i czy macie dla nas jakieś uwagi, z których chętnie skorzystamy. I widzimy się już za tydzień.
Miasto brzmienie jest w porządku, mam nadzieję, że my dla Was również. Do usłyszenia.
Trzymajcie się, cześć.